Hołownia sam sobie podkłada nogę, jest dzisiaj tak słaby. Jest ewidentnie problem przywództwa samego Donalda Tuska w tym jego żelaznym, twardym elektoracie. Wyborcy nie wiedzą, o co właściwie temu rządowi chodzi. Powiem tak, szału nie ma.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam mojego i Państwa dzisiejszego gościa, redaktor Rafał Kalukin, autor tekstu Akrobacje Koalicji, który znajdą Państwo w tym wydaniu tygodnika Polityka. Dzień dobry, Rafale. Akrobacje Koalicji, czyli jeszcze rzecz o rekonstrukcji, a właściwie o tym, co ta rekonstrukcja ma przynieść. Mamy najnowszy sondaż dla Rzeczpospolitej, który pokazuje, że dla 78% badanych ta rekonstrukcja nie wpływa na ich ocenę tego gabinetu. I myślę sobie, że te wyniki należy interpretować w ten sposób, że ludzie za bardzo się tym nie zajmowali. I że nie za bardzo ich to po prostu interesuje. Kto jest kim, kto ma jaki uzysk z tej rekonstrukcji, tylko co się ewentualnie potem wydarza, na to oczywiście będziemy musieli poczekać. A jak ty myślisz?
No oczywiście, mamy środek lata, to nie jest, jak wiadomo, czas jakiejś podwyższonej mobilizacji, zainteresowania wydarzeniami politycznymi. Zwłaszcza po tym potężnym skoku ciśnienia politycznego, który obserwowaliśmy w czasie kampanii prezydenckiej i w okresie bezpośrednio po ogłoszeniu wyników, więc ja myślę, że ta rekonstrukcja zapowiadana zresztą od wielu miesięcy w zupełnie innych okolicznościach, zupełnie inne kalkulacje jej na początku towarzyszyły, nie była w stanie przyciągnąć zainteresowania. No i druga kwestia to jest to, co właśnie mówisz, tak, no, klasa polityczna się bardzo tą kadrową karuzelą, no, zawsze interesuje, pasjonuje, natomiast, no, dla ludzi personalia są kwestią wtórną, zwłaszcza we współczesnej polityce, no, która jest dosyć wyjałowiona z osobowości, tak, no, te partie są takie jednolite, brakuje w zanadrzu postaci, które, no, budziłyby jakieś większe zainteresowanie. No więc wydaje mi się, że ten efekt był do przewidzenia.
Zastanawiam się też, czy na odbiór rekonstrukcji nie wpłynęło to wszystko, co się wokół działo, czyli wypowiedzi i wydarzenia. Wydarzenia, na przykład przeciąganie tej rekonstrukcji. Ona trwała właściwie 2 miesiące. Pamiętajmy też, że premier zapowiedział ją w lutym, tylko że ta rekonstrukcja miała się wydarzyć po wygranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach. Takie oczywiście było założenie i o czym też zresztą piszesz w swoim tekście, a to miało być takie nowe otwarcie. Mamy wreszcie swojego prezydenta, nie ma hamulcowego, więc będziemy mogli być gotowi z różnymi projektami, pod którymi znajdzie się podpis głowy państwa. Więc długa rekonstrukcja w niesprzyjających warunkach, podbijana dodatkowo tymi emocjami wokół liczenia głosów po wyborach prezydenckich, co także rozgrzewało albo zniechęcało poszczególne części elektoratu. No ale też kłótnie, waśnie, głupie wypowiedzi, które się pojawiały przed rekonstrukcją, które pojawiły się po rekonstrukcji, kiedy premier zapowiadał, że rząd to nie klub dyskusyjny, że koalicja powinna przestać się w końcu publicznie kłócić. I dosłownie po kilkudziesięciu godzinach wychodzi Szymon Hołownia i mówi, że był namawiany do zamachu stanu.
Jeden z koalicyjnych liderów w ostatnim tygodniu powiedział mi coś takiego, że oni już starają się nawet na spotkaniach tej Rady Koalicji na szczycie specjalnie wiele przy Szymonie Hołowni nie mówić, gdyż oni nigdy nie mają pewności, co mu strzeli do głowy i czy następnego dnia nie udzieli jakiegoś wywiadu i nie upubliczni rzeczy, tematów, no, które padają często w taki sposób spekulatywny, jako analiza pewnych scenariuszy, które on przedstawia w krzywym zwierciadle. I wydaje mi się, że ta jego sobotnia wypowiedź o tym tak zwanym zamachu stanu jest tego kolejnym przykładem. No, z tego, co do mnie doszło, faktycznie na jednym ze spotkań liderów Tusk, no, nieco zdezorientowany tą sytuacją z liczeniem głosów, przedstawił pozostałym partnerom kilka możliwych, hipotetycznie rozważanych scenariuszy, z których jeden był ten, on jest, zdaje się, suflowany wewnętrznie przez pana posła Giertycha, który miał polegać na tym, że prokuratura liczy te głosy, istnieją podejrzenia, że nieprawidłowości mogły wpłynąć na wynik wyborów, no więc żeby nacisnąć na Hołownię, żeby przeniósł planowane na 6 sierpnia zaprzysiężenie i żeby ten czas takiego swoistego bezkrólewia, interregnum, no niezależnie od tego procesu przeliczania głosów, wykorzystać na to, żeby uchwalić ustawy praworządnościowe, które przy prezydencie Nawrockim oczywiście nie mają szans wejścia w życie. No ale z tego, co mi opowiadano, no Tusk po prostu taki wariant przedstawił, specjalnie na niego nie naciskał. No pozostali partnerzy byli bardzo sceptyczni i temat się właściwie zakończył. I wydaje mi się, że w tym kontekście trzeba czytać tą wypowiedź Hołowni, no, który to po prostu nadinterpretował, obudował grozą, ten zamach stanu. No i efekt jest dosyć fatalny.
No tak, bo słowa nie padają w próżni, mają swoje tak. konsekwencje, więc pewnie śledczy będą przesłuchiwać na tę okoliczność Szymona Hołowni i oczywiście jest to paliwo polityczne dla Prawa i Sprawiedliwości. Ty wskazujesz 3 cele tejże rekonstrukcji. Konsolidacja elektoratu, uspokojenie koalicji, no i oczywiście plan na kolejne 2 lata. Jeżeli chodzi o uspokojenie koalicji, no to nie mam takiego wrażenia.
Ale to chyba, czy ja bym powiedział, że się uspokoiło, tylko właśnie mamy ten, to słabe ogniwo w postaci Hołowni, no, który zachowuje się dziwnie. Ja nawet nie wiem, czy to jego dziwne zachowanie interpretować w kategoriach politycznych, czy też pan marszałek, no, przeżywa jakieś
wewnętrzne rozchwianie,
które powoduje, no, że właśnie zachowuje się w taki sposób, w jaki się zachowuje. No, natomiast no, Tusk, kiedy planował przed miesiącami tą rekonstrukcję, no pewnie to sobie wyobrażał tak, że on wychodzi z tych wyborów prezydenckich wzmocniony, no, ma swojego prezydenta, jego pozycja wobec koalicjantów w tym momencie rośnie i on może ten swój zrekonstruowany gabinet, no, poukładać po swojemu. No, w tej sytuacji, którą teraz mamy, on już nie miał takiej możliwości. On raczej musiał, no, sprawić, żeby te partie były, no, mniej lub bardziej dopieszczone i on im, no, naprawdę wedle pierwotnych zamierzeń dał bardzo dużo. Tak? No, one zasadniczo ocaliły swój stan posiadania, nie było większych przesunięć. No, ci tacy krytykowani ministrowie czy ministerki z panią Henning-Kloską na czele ocalili stanowiska. Więc
pytanie od razu, czy to dobrze, bo usłyszałam jednego z polityków PSL-u, który powiedział mi, że ze słabymi ministrami to my za daleko nie ujedziemy. A jeżeli chodzi o to, żeby obronić słabych ministrów, słabym ministrem jest Paulina Henning-Kloska, słabym ministrem jest Barbara Nowacka. Dla zasady, by po prostu obronić takich ministrów, no to pytanie, jaki jest cel? Czy chodzi o to, żeby twardo stać przy swoim zdaniu i przy swoim człowieku? Czy chodzi o to, żeby był na takim stanowisku ktoś, kto ma szansę pchnąć sprawy do przodu?
Tylko ja się obawiam, że kwestia kompetencji, no, była jednak mimo wszystko wtórna. Tak? Zresztą to wszystkie rekonstrukcje Tuska, no pamiętamy, od tej, no, wielkiej, pierwszej, która potrząsnęła jego pierwszym rządem po aferze hazardowej, przez takie rozpaczliwe już u schyłku jego rządów, też bardzo propagandowo napompowane operacje, to zawsze miało taki, no, wymiar bardzo marketingowy, że właśnie rząd się zmieni, nowe otwarcie, nowe priorytety, natomiast tak naprawdę było to przetasowanie personalne i zazwyczaj było tak, że ci zmiennicy wcale nie byli jakościowo lepsi od tych, którzy na różnych etapach odchodzili z rządu. No jak będzie teraz, oczywiście zobaczymy. No, to, co obserwujemy, to z pewnością, no, powiem tak, szału nie ma, tak? Ale też i rezerwa kadrowa, no, jest przeciętna dosyć, więc no, w tej sytuacji, bo też trzeba pamiętać, że wszystkie partie koalicyjne i Koalicja Obywatelska, no, czy jeszcze jeszcze Platforma, tak? Ale ona jesienią ma się przeobrazić w Koalicję Obywatelską, no, wchłaniając te mniejsze partie, z którymi dzisiaj tworzy Sojusz Wyborczy, tak, ale także PSL, także Lewica w grudniu, wreszcie Polska 2050, wszyscy mają swoje kongresy wyborcze. No więc liderzy są w tym momencie no, bardzo wyczuleni na to, że jak oni no, chcąc ocalić swoje stanowiska, no to wychodzą na kongres i muszą przedstawić swoje osiągnięcia. No wiadomo, że aparaty partyjne tak są skonstruowane, no, że interes Polski interesem Polski, ale w pierwszej kolejności to jednak rozliczamy liderów z tego, co zapewniają partii, czyli ze stanowisk, więc pod tym kątem też te negocjacje były prowadzone, żeby każdy z nich miał się czym pochwalić. I z tego punktu widzenia wszyscy, myślę, swoje cele osiągnęli i dlatego są zadowoleni. No poza, jeszcze raz powtarzam, Hołownią.
Plan na kolejne dwa lata. Ja mam takie wrażenie, że nie pojawiło się nic nowego, czego byśmy już nie słyszeli w kampanii roku 2023. Trochę też krytykowaliśmy premiera, kiedy po przegranych wyborach prezydenckich mówił, że no nie ma na co czekać, ruszamy do przodu, no to może nie należało w ogóle czekać, tylko ruszać z różnymi projektami. I tu też jest potężny protokół rozbieżności, bo na przykład w ubiegłym tygodniu Włodzimierz Czarzasty mówi, że w tym tygodniu jest umówiony na spotkanie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, żeby rozmawiać o tych tak zwanych ustawach światopoglądowych, na przykład związki partnerskie, kwestia aborcji. W tym tygodniu Urszula Pasławska mówi, że nic nie wie o takim spotkaniu, może jest, ale ona nie słyszała, więc to nie wiadomo, jak się za chwilkę zakończy. Albo na przykład ustawa o asystencji osobistej. Ja pamiętam taką wypowiedź z kampanii wyborczej Szymona Hołowni, że jeżeli ta ustawa nie zostanie uchwalona, to Polska 2050 wyjdzie z koalicji. Wyjdzie z koalicji. Teraz mamy Donalda Tuska, który na spotkaniu z wyborcami w Pabianicach mówi, że no, wydajemy mnóstwo pieniędzy na obronność, nie na wszystko starczy. I wszyscy zrozumieli to w ten sposób, że po prostu tej ustawy asystencji nie będzie. Także minister Berek mówi, że to koszt 5-6, niektórzy nawet szacowali to na większą kwotę, około 10 miliardów złotych i że tutaj trzeba się zastanowić. Na razie zobaczymy, poprawiliśmy projekt, bo projekt był zły. I tak dalej, i tym podobne. Więc jeżeli znowu będzie tak, że ważne projekty dla koalicji bądź dla poszczególnych podmiotów tejże koalicji nie będą realizowane, to za chwilę agendę ustali Karol Nawrocki ze swoją inicjatywą ustawodawczą.
Znaczy ja bym oczekiwał, żeby priorytety były priorytetami całej koalicji, a tych no, projektów istotnych dla poszczególnych partii było stosunkowo mało, gdyż no, w ten sposób ta cała agenda rządowa się rozjeżdża, każdy ciągnie we własną stronę, a wyborcy nie wiedzą, o co właściwie temu rządowi chodzi. Ale z tematów, które mówisz, to może po kolei. No, Czarzasty no, ma swoje osobiste idee fix, żeby te kwestie, jakie nazywasz światopoglądowymi, czyli zwłaszcza związki partnerskie, pewnie aborcje, definitywnie w tym roku zamknąć. Ale nie w tym sensie zamknąć, żeby one przeszły proces legislacyjny, zostały podpisane przez prezydenta i weszły w życie, bo to jest oczywiście niemożliwe, tylko żeby to jeszcze raz przeprowadzić przez tą całą machinę negocjacyjną w koalicji, i żeby to po prostu ostatecznie w tej kampanii zakopać. Żeby to nie wisiało, nie psuło klimatu.
To znaczy ma wyjść z parlamentu.
Tak, żeby do wyborców progresywnych wreszcie doszło, że na to po prostu nie ma szans. Tak? Znaczy, żeby się tego pozbyć, żeby tego nie było, żeby to gdzieś...
Ale że nie ma szans przez prezydenta, a nie przez to, że hamulcowym jest PSL.
No pewnie też, ale no jak rozmawiam z politykami lewicy, to oni chyba już nie są specjalnie zmotywowani, żeby kruszyć o to kopie, żeby te konflikty podgrzewać, bo to nikomu tak naprawdę dobrze nie robi. Znaczy tam akurat myślę po stronie lewicowej ta świadomość wspólnego jeżdżenia na tym samym rządowym wózku jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Teraz tak, na asystencji osobistej pewnie nie będzie, tak? No Tusk w Pabianicach, skądinąd to jego wystąpienie w Pabianicach pod wieloma względami, no było dla mnie poruszające i ono bardzo wiele mówi o takich zakamuflowanych celach rządu, ale też i myślę osobistej kondycji szefa rządu. No w każdym razie on tam jasno...
A jak oceniasz tę osobistą kondycję
to kolei,
szefa
tak?
rządu?
Bo, znaczy, on tam jasno dał do zrozumienia, że wchodzimy w bardzo trudny etap, kiedy stan finansów publicznych o czym się jeszcze nie mówi, rząd jeszcze nie odkrył kart, nie przedstawił założeń budżetowych, ale że tam się robi naprawdę bardzo niebezpiecznie.
A zegar tyka, bo projekt budżetu musi trafić do Sejmu do końca września.
Tak, a przedstawiano zazwyczaj założenia do budżetu do końca sierpnia, o tej porze już coś powinno być, a tu właściwie panuje absolutna cisza. No więc tam się dzieje coś niedobrego. Tusk przygotowuje ewidentnie wyborców na to, że szaleństw nie będzie i musimy oszczędzać, no co w roku przedwyborczym 2026 nie wygląda dobrze. No i teraz mamy właśnie taki proces, myślę, przygotowywania. No elementem tego jest ta nieszczęsna ustawa o asystencji, no na którą oczywiście Polska 2050 będzie bardzo napierać, no ale szans, myślę, nie ma.
Razem
no,
z Lewicą zresztą.
Ale to jest jednak flagowy temat Hołowni. No natomiast Hołownia sam sobie podkłada nogę, jest dzisiaj tak słaby, z niechęcią do siebie swoich wyborców, skonfliktował partię, no bo te spektakle jedności są oczywiście no bardzo tak no wewnętrznie podreżyserowane, ale tam nie ma dobrego klimatu. No więc on nie ma, myślę, dzisiaj specjalnych kart przetargowych, żeby w tej kwestii walczyć, a wszyscy są zgodni, no, że jego dziwaczne zachowania no jednak na razie nie doprowadzą do tego, że on z tej koalicji wyjdzie. Więc no, to są trochę różne sprawy, no, ale pokazujące, że oczywiście ten wewnętrzny układ koalicyjny nie jest stabilny, ale też nie oszukujmy się, on taki nie będzie. Tak? No, tak, koalicja po prostu taka jest.
No to osobista kondycja szefa rządu. Widzicie, z kim muszę pracować, tak mówił Donald Tusk w Pabianicach. I oczywiście powrót do tej narracji o czasach przedwojennych, którą słyszeliśmy na początku rządów koalicji 15 października. Co ciekawe, wtedy ta narracja dobrze rezonowała, więc zastanawiam się, czy to nie jest powrót do tego, co kilkanaście miesięcy temu się sprawdziło, to znaczy, co społeczeństwo rozumiało, dostrzegało to zagrożenie i czy nie jest to taki trochę plan ratunkowy. Wróćmy do tej narracji. Abstrahując od tego, że czasy są złe, ryzykowne, że mamy wypowiedzi poważnych ludzi, że może w 27 roku dojdzie do jakiejś konfrontacji Rosji z państwami NATO. Ale ta osobista kondycja, jak ją znajdujesz?
Znaczy, w tej sprawie ja sądzę, że premierem mogły też właśnie kierować te ostatnie doniesienia. No nie traktujmy wszystkiego w kategoriach narracji politycznych, tak? No świat jest, jaki jest i trzeba na to reagować. No natomiast z perspektywy Tuska, no, który chyba nie ma jakiegoś wyraźnego pomysłu politycznego na to, żeby przepakować tą całą opowieść rządową i na ostatnie dwa lata znaleźć jakieś nowe uzasadnienie, dlaczego ten rząd jest lepszy od potencjalnej alternatywy prawicowej w roku 2027. No więc ta opowieść o czasach przedwojennych jest w sumie naturalna, tak? No pytanie, czy ona może pomóc odzyskać rządowi impet? Pewnie nie, tak? No czy to wydaje mi się, że wyborcy jednak oczekują większego zwrócenia się w stronę tych tematów wewnętrznych, żeby odzyskać nie tylko poczucie stabilności życia, bezpieczeństwa, ale też, żeby jednak w tej kwestii materialnej, no coś się wreszcie wydarzyło, tak? No, żeby dostali sygnał, że ten rząd coś ludziom jednak powinien dać. No, jest to okrutne dosyć, no bo przestrzeni, jak wiadomo, nie ma. No ale to niestety po latach rządu PiS, to potem było wzmocnione tymi konkretami, no ukształtowała się taka katastrofalna dosyć logika, że rządy muszą dawać. No i kiedy Tusk dramatycznie dosyć powołuje się na tą, no robiącą dużą karierę dzisiaj sentencję pana Dudka, ekonomisty, który mówi, no że mamy podatki
Sławomir
irlandzkie, a wydatki skandynawskie, to tak trochę bezradnie rozkłada ręce. I co ja mam z tym do cholery zrobić teraz? No bo jeżeli mamy w Polsce dzisiaj jakąś umowę społeczną, czyli takie ponadpartyjne porozumienie, co do którego no, w większości wszyscy obywatele się zgadzają, no to w tym jest niestety zaszyty ten postulat tego, żeby podatków przynajmniej nie podwyższać, a żeby państwo jednak zapewniło i sprawne usługi publiczne, i transfery jakieś byłyby.
I silną armię.
Pożądane i się zbroimy i wszystko ma być. No więc no to niestety, to jest to, o czym myślę wielu ekspertów, ekonomistów, w sposób przeskalowany, przesadzony, już od 2015 roku groziło, tak, że będzie Grecja w Polsce, tak, rozmaite katastrofalne scenariusze. No, to się przez lata nie sprawdzało, ludzie zostali tym znieczuleni, no, że skoro katastrofy nie ma, no to hulaj dusza. A po 10 latach takiej polityki w połączeniu no, z trudną sytuacją geopolityczną i wydatkami zbrojeniowymi, to się wreszcie zaczyna realizować. I niestety dla Tuska, niestety dla wyborców koalicji rządzącej, niestety no, to się zaczyna realizować w momencie decydującym, kiedy mamy 2 lata na to, żeby ten rząd no, mógł odzyskać jakąkolwiek sterowność i poparcie.
To jeszcze jeden cel, o którym pisałeś, konsolidacja elektoratu. I myślę, że tutaj jest problem, bo Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska osłabła po wyborach prezydenckich. Zawsze ugrupowanie osłabia się, jeżeli kandydat tegoż ugrupowania przegrywa w tak ważnej elekcji. Elektoratu Polski 2050 i PSL-u trzeba szukać z lupą. Lewica no jest stabilna na tym poziomie ponad progiem. Jest jeszcze Zandberg, ale pytanie, czy obie siły lewicowe połączą siły przed wyborami 2027 roku, ale też używając twojego sformułowania, szału nie ma z tym poparciem dla lewicy, mimo że badania pokazują, że takich Polaków, którzy mają poglądy lewicowe, jest znacząco więcej niż to pokazują nawet zsumowane wskazania dla partii Razem i Nowej Lewicy. Więc chyba jest tak, że duża część tego elektoratu, zwłaszcza twardego elektoratu Koalicji Obywatelskiej, jest rozczarowana, tak, że rząd nic nie zrobił z nieprawidłowościami w liczeniu głosów. No i też jest chyba problem to dla Tuska, który też nie wiedział, jak tym zarządzać. To znaczy, najpierw uważał, że te nieprawidłowości nie wpływają na wynik, nie należy tego tematu podbijać. Potem do gry włączył się Roman Giertych i Donald Tusk poszedł jego śladem. Potem znowu się wycofał.
No tak, pogubił się bardzo. Ja myślę, że problem jest nie tyle dzisiaj z notowaniami Koalicji Obywatelskiej, zresztą te sondaże letnie trzeba je traktować zawsze z dużym dystansem, bo one są jednak realizowane no, na takim no, bardzo rozmiękczonym zaangażowaniu wyborców w życie polityczne. Natomiast jest ewidentnie problem przywództwa samego Donalda Tuska w tym jego żelaznym, twardym elektoracie. I to pogubienie się właśnie w sprawie liczenia głosów, no bardzo ten proces wzmocniło. Oglądaliśmy to również w Pabianicach, kiedy no, Tusk w dramatyczny sposób się pyta, czy naprawdę chcecie, żeby o wyniku wyborów
decydował prokurator.
Prokurator z policjantem. No ludzie nie wydawali się do końca przekonani. Więc to jest problem, gdyż w spolaryzowanej polityce bez tej żelaznej bazy no, niczego się nie da osiągnąć. To też znamienne. No, w tych Pabianicach Tusk powiedział moim zdaniem o parę zdań za dużo, kiedy on tam powiedział coś takiego, że jesteście wspaniali, pluralistyczni, ale krytyczni, a właściwie to ja bym wolał, żebyście byli tacy
jak wyborcy Kaczyńskiego.
Jak wyborcy Kaczyńskiego, którzy po prostu nie marudzą.
Zdyscyplinowana
to
armia.
To nie była dobra wypowiedź, gdyż no, szef rządu tak naprawdę no, mówi, że on tego pluralizmu to on za bardzo nie chce, jemu się marzą takie zdyscyplinowane elektoraty. No, to marzenie jest oczywiście zrozumiałe, no, ale to jednak podkopuje takie ogólne rozumienie, o co my walczymy, jakie są nasze wartości, a w sytuacji takiego ogólnego rozchwiania, kiedy rząd cały czas musi wybierać jakieś ścieżki na skróty, bardzo wątpliwe, tak? No, kiedy no, mamy tego nieszczęsnego Bodnara, który traci stanowisko, no pomimo, że on no, minister sprawiedliwości, to jednak próbuje działać legalistycznie, to przecież nie jest nic kompromitującego. No więc myślę, że mamy taki trochę kryzys świadomości demokratycznej, po tej stronie sceny i nie jest dobrze, kiedy szef rządu no, jeszcze bardziej no, tą taką demoralizację, powiedzmy nawet, chociaż może to jest za grube słowo, świadomie bądź nieświadomie wzmacnia. No więc on musiał, ale z politycznego punktu widzenia on musiał postarać się o odbudowanie więzi z tymi wyborcami. To jest taki nawet, ja tego nie byłem świadomy, ale w ubiegłym tygodniu był bardzo interesujący wywiad bodajże dla portalu Money.pl z Michałem Fedorowiczem z kolektywu Res Futura, który się przygląda bardzo wnikliwie tym zasięgom w internecie, co tam się dzieje. On postawił bardzo interesującą tezę, że te twarde internetowe bańki, kojarzone z Giertychem, ale nie tylko, one się na Tuska po prostu obraziły i przestały podawać dalej komunikaty polityków Platformy czy koalicji, a pełnili podobnież bardzo istotną rolę, jako ci pośrednicy w komunikacji, czyli byli taką bramą, przez którą to się rozlewało na cały internet. I że ten bunt, no już bardzo widać w statystycznych danych, tak, jak ta komunikacja się rozchodzi, jak bardzo rezonuje i że to też jest jeden z ważnych elementów, no, dla których trzeba było postarać się to zaufanie odzyskać.
Ale zauważyłeś pewnie, że w Pabianicach trochę się właśnie do tego wątku premier Donald Tusk odnosił, mówiąc, że niektórzy twierdzą, że najważniejsze są algorytmy i że trzeba na to patrzeć, algorytmy algorytmami, ale właściwie to tutaj musimy się skupić na tym, jaka będzie treść tej naszej polityki. Czyli jakby dostrzegał problem, ale próbował go unieważniać, bagatelizować.
No, bo on tam został zaczepiony o to, że w kampaniach pracuje za mało ekspertów, co skądinąd też jest prawdą, no bo przez lata Platforma polegała na tym legendarnym słuchu społecznym szefa. On się przed tym bronił, tak? Ale no, wiadomo, że on jest jednak czuły na tym punkcie. Też słyszałem, że on na którymś z posiedzeń klubu parlamentarnego bardzo ostro strofował swoich posłów, że są w internecie leniwi, że nie przekazują dalej, a czy to jest, zdaje się, dla niego ważne. No i wracając do rekonstrukcji, no on faktycznie komunikacyjnie wyeksponował, no głównie sędziego Żurka, oczywiście wcześniej no, poszła ta informacja o podniesieniu do rangi wicepremiera Radka Sikorskiego, który jest dzisiaj najpopularniejszym politykiem w tym właśnie żelaznym elektoracie Koalicji Obywatelskiej. No to są takie działania no, mające pokazać, że premier nie kapituluje, że ten twardy kurs rozliczeniowy no, będzie kontynuowany, nawet będzie wzmocniony, bo już nie będzie tego Bodnara, który hamował, tylko będzie Żurek. Podejrzewam, że stoi za tym również osobista determinacja Tuska. No tylko to jednak się wiąże z pewnym ryzykiem, jak to zresztą na ogół bywa w polityce, czyli że wzmacniając, co jest całkowicie dzisiaj politycznie racjonalne, twardy nurt, no on jednak pozostałym grupom potencjalnie sprzyjającym rządowi no wysyła taki sygnał, że nic się nie zmieni, że wciąż to będzie władza polegająca na tym, że policjant goni złodzieja, a zwykły człowiek nic z tego nie ma. I tutaj no, dla tych grup to niestety w czasie tej rekonstrukcji, prezentowania zmian, no to one zbyt wiele, a właściwie niczego konkretnego nie dostały.
Właściwie można stwierdzić, że teraz czekamy na zaprzysiężenie Karola Nawrockiego, na to, jak będą wyglądały pierwsze tygodnie jego prezydentury, jak będzie się odnosił Karol Nawrocki do rządu, co poszczególni ministrowie gabinetu Tuska pokażą i myślę, że pewnie pod koniec września, na początku października będzie można już wysuwać pierwsze wnioski. Rafał Kalukin, autor tekstu Akrobacje Koalicji, który znajdą Państwo w tym wydaniu Tygodnika Polityka. Bardzo Ci dziękuję, Rafale, za rozmowę. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i oczywiście polecam inne nasze rozmowy. Wszystkie znajdą Państwo na stronie polityka.pl w zakładce podcast, ale też Spotify, Apple Podcast, YouTube, tam też jesteśmy. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.